Witamy Państwa bardzo serdecznie w to upalne polskie lato 2024 roku. Faktycznie upały ogromne w Polsce, a muszę Państwu i Pani Urszuli Pawlik, która za chwilę będzie wykładać o Pompejach, powiedzieć, że czytałem tę książkę na Krecie, bo parę dni tam spędziłem i tam były również takie upały, a w tej książce Robert Harris opisuje no, takie upały i to wszystko, co się dzieje z bohaterem Akwariuszem, chyba tak się nazywał ten facet, który był odpowiedzialny za wodę.
To znaczy to było stanowisko.
Stanowisko, tak, tak, tak. No, odpowiedzialny za wodę w stanowisko miał. Więc bardzo, bardzo było upaliście, więc siedziałem w morzu po szyję, czytałem książki i przywiozłem pani Urszuli z Krety kubek taki, bo pani Urszula pije
bardzo
wodę, żeby zwilżyć ust korale, więc teraz będzie miała taki kubek.
Dziękuję
a ja
bardzo.
Mam oczywiście specjalną koszulkę, ale z Krety już wracamy do tej historii, którą opisuje, jak powiedziałem, Robert Harris fantastycznie. Zaczyna się to wszystko trzęsieniem ziemi, jak u Hitchcocka, a potem sytuacja narasta. Otóż, proszę Państwa, najcenniejszymi sprawami w Rzymie było złoto i woda. I właśnie wody brakuje. Woda zostaje zatruta i ten akwariusz dochodzi teraz. Dlaczego woda nie płynie do rzymskich miast? No i jak powiedziałem, sytuacja gęstnieje, ale do wybuchu wulkanu daleka droga. Na razie to wszystko jest tam opisane, jak on zmaga się z tą niepewną sytuacją, żeby te akwedukty właśnie miały czystą wodę, bo bez wody ludzie tam ginęli. Woda stawała się nagle cenniejsza od złota.
Tak, to płynne złoto tak zwane. Czym trzeba dodać, że akcja książki to są raptem 4 dni, prawda? Ale cudownie napisana i książka bardzo mocno osadzona w realiach, gdzie występują autentyczni bohaterowie, autentyczne postacie historyczne, które miały tam do odegrania, jak się okazuje, pewną rolę. I przekaz szczególnie jednego daje nam wiedzę o tym, co się wydarzyło w Pompejach, a co się wydarzyło.
No właśnie.
Do tej pory, a ta pora to była całkiem niedawna, czyli do 2018 roku, uważano, że ten słynny wulkan Wezuwiusz w koło Pompejów wybuchł w sierpniu, konkretnie 24 sierpnia 79 roku. Skąd to wiemy? Z relacji naocznego świadka Pliniusza Młodszego, który potem zapisał się w historii Imperium Rzymskiego, a w zasadzie w historii Rzymu i który po 25 latach od momentu wydarzeń opisał tą całą historię w liście, który był kierowany do innej prominentnej postaci. I tutaj właśnie pisze, że jest upalne lato, że w to upalne lato najpierw zaczyna brakować wody w akweduktach, że miasta wokół Zatoki Neapolitańskiej, gdzie najważniejsze są wtedy Pompeje i z drugiej strony Herkulanum. No, mieszkańcy są odcięci od wody.
Studnie, woda jest racjonowana.
Studnie wysychają, te słynne fontanny, których tam było, nie działają. Mało tego, ryby bardzo cenne zaczynają pływać brzuchami do gór. I to wywołuje bardzo duże zaniepokojenie. Akcja, tak jak powiedziałam, końcówka sierpnia 79 roku. Tymczasem są prowadzone wykopaliska. Wykopaliska w Pompejach są prowadzone od 270 lat. Jest to tylko, nie tylko najdłuższa czasowo, czy rozciągnięta w czasie akcja archeologiczna, czy najdłuższe prace archeologiczne, ale też i obszar, bo ten obszar wybuchu Wezuwiusza, tak to nazwijmy, to jest ponad 11 km kwadratowych, przy czym prace koncentrują się głównie w dwóch miejscach. Jedno miejsce to są te słynne Pompeje, a drugie miejsce to jest właśnie Herculanum. Same Pompeje. To było miasto, które leżało według dzisiejszych szacunków i według tego, co udało się archeologom ustalić, na powierzchni koło 80 hektarów. To było ten rdzeń, który był otoczony murami miejskimi.
Ale później otoczono. Murami. Tak, na początku było odkryte,
ale w momencie wybuchu Wezuwiusza już było ufortyfikowane. Do tego jeszcze dochodził port i w samych tylko Pompejach szacuje się mieszkało około 10 tysięcy ludzi. Natomiast miasto się tak rozrosło i miało jeszcze ten port, który nie leżał w granicach administracyjnych, tak, ale w granicach fizycznych miasta. I do tego dochodziły osady, czy też osiedla, byśmy to dzisiaj nazwali, które były wokół miasta, już poza murami. I tam szacunkowo mieszkało znowu dalszych 10 tysięcy ludzi. Tu szacunki są niepewne. Dlaczego niepewne, to zaraz powiemy, bo szacuje się między 10 i 20 tysięcy, czyli całe Pompeje, to powiedzmy sobie śródmieście czy centralna część, to było 10 tysięcy plus maksymalnie jeszcze 20, mówimy o 30 tysiącach ludzi. I było Herculanum, które było mniejsze znacznie, i tam w samym centrum Herculanum, to był taki kurort, szacowano, że to jest gdzieś około 5 tysięcy mieszkańców, plus to, co było wokół, to się szacuje na drugie 5-8 tysięcy. No i teraz wybucha Wezuwiusz, następuje zagłada nie tylko Pompeji, ale również Herculanum. Prace archeologiczne, które są prowadzone na terenie Pompejów, to odkryto zaledwie część miasta, bo z tych 80 hektarów jest odkrytych 15-16 hektarów, dokładnie przebadanych. I
Do tej pory,
czyli jakie jeszcze mamy ogromne pole do popisu. Herculanum jako takie jest odkryte praktycznie w tej części, w której się dało, całe. A dlaczego w tej części, w której się dało? Bo na tym wybudowano miasto i część Herculanum, które zostało zniszczone erupcją wulkanu, zostało po prostu zabudowane. Dlaczego zabudowane? Dlatego, że jak gdyby podzieliły się żywioły, można tak powiedzieć. I o ile na Pompeje spadł popiół i o ile spadły drobne takie kamyczki, które się nazywają lapillo w języku fachowym, niektórzy na to mówią lapis lazuli,
co jest błędne,
bo lapis lazuli to jest kamień, ale te lapillo, one mają taki błękitny, niebieskawy odcień. I cóż to takiego jest? To są kamyczki, które pochodzą z poprzednich wybuchów, to jest jak gdyby skrzepnięta lawa i one są otoczone albo do nich jest przylepione fragmenty tej gorącej jeszcze lawy. Spadające popioły, które spadły głównie, tak wiał wtedy wiatr. I taka była rzeźba geologiczna Wezuwiusza, sprawiły, że Pompeje zostały zasypane popiołem i tymi kamyczkami Lapilli.
Czyli możemy tutaj powiedzieć, że lawa, która wypłynęła z Wezuwiusza, nie wpłynęła do miasta.
Do Pompeji nie wpłynęła. No i całe szczęście, bo mamy w tej chwili skansen, mamy taką kapsułę czasu, można powiedzieć, bo pod wpływem tych kamieni i te popioły, one stanowiły takie obciążenie, że zasypały dachy. Dachy się ugięły i w efekcie zawaliły, natomiast ściany w dużej mierze zostały.
Pani Urszulo, proszę powiedzieć, ile tego popiołu spadło?
Sporo. W każdym razie była to warstwa, dzisiaj wiemy, bardzo nierównomierna.
Możemy liczyć w
metrach. Minimalna. Minimalny, że tak powiem, nasypisko popiołów i tych kamieni stanowiących te Lapilli, to było 4,5 metra. Natomiast największa warstwa, którą w tej chwili stwierdzono, to była 9 metrów. Widać, jakie to było zróżnicowane. Natomiast Herkulanum, tam poleciało błoto, to takie gorące i tam były szczególnie dogodne warunki, tak sobie ta lawa, to błoto wulkaniczne znalazło koryta, że miasto w najpłytszym miejscu, żeby tak powiedzieć, to ma około 9 metrów, natomiast w najwyższym, jedni mówią 12, są 12,4, 13,5, tak gdzieś to mniej więcej wygląda. I miasta zginęły. Według opisu Pliniusza Młodszego stało się to 24 sierpnia, ale jak powiedzieliśmy, prowadzone były prace archeologiczne. Przy czym powiedzieć prace archeologiczne to mało. Tam w tym rejonie w dalszym ciągu pracował i pracuje największy zespół specjalistów zajmujących się przeszłością ziemi, historią, naszą przeszłością. Czyli mamy archeologów, mamy archeobiologów, którzy za chwilę w naszym opowiadaniu odegrają ogromną rolę. Mamy wulkanologów, mamy inżynierów do spraw budownictwa, mamy topografów, mamy archeotopografów, mamy oprócz wulkanologów, stratygrafów. To jest taka specjalizacja, która zajmuje się określaniem wieku skał i kamieni i co się z nimi działo na przestrzeni dziejów. I tak stwierdzono, że ten wybuch wulkanu, który był, przede wszystkim nie był pierwszym wybuchem. To był ogromny wybuch, ale porównywalny wielkościowo, miał miejsce koło 1800 lat wcześniej. Czyli ludzie sobie mieszkali na zboczu bardzo pięknego, bardzo malowniczego miejsca, góry. Góra, która miała zbocza o bardzo urodzajnej ziemi. To są te popioły wulkaniczne, które są słynne z tego, że są bardzo urodzajne. Było to w dużej mierze pięknie zalesione. Mało tego, miało taką niedobrą sławę z punktu widzenia praworządnego obywatela Rzymu i znakomitą sławę dni chwały dla niewolników, bo tam był obóz Spartakusa w czasie
w czasie buntu.
I nikt nie przypuszczał, że ta góra może być czynna, że z tą górą coś się dzieje. Nawet podobno nie bardzo wiedziano, że to jest wulkan. Oczywiście jest góra o takim dziwnym stożku, która całe życie milczała i fajnie się obok żyło. Dlatego zignorowano te wszystkie sygnały, które były, a te sygnały pojawiły się nie tak od razu. To nie był wulkan, który nagle łupnął, gdzie nikt nie był na to przygotowany, ale to trwało co najmniej 2-3 tygodnie wcześniej. Zaczęło się od takich drobnych bardzo drżeń, to nie były nawet wstrząsy. Coś tam w tej górze mruczało, ludzie myśleli, że to bogowie się gniewają, że to są demony. Niektórzy to przypisywali wyjątkowo gorącemu latu, bo rzeczywiście lato tego roku, jak twierdzili klimatolodzy zajmujący się przeszłościowym klimatem naszej planety, to było takie rekordowe lato stulecia, jakie mamy.
Ludzie nie zauważali w tej chwili,
ignorowali.
Dopiero kiedy zobaczyli, że wino troszeczkę jakby drga w tym kielichu, no to mówią, coś się dzieje.
No, albo bogowie mają, chcą nam coś powiedzieć, coś przekazać. W każdym razie panuje nieziemski upał i temu upałowi te pomruki, skała w środku może pękać. Deszczu nie ma bardzo długo, to jest wyjątkowo suche lato. No, dzieją się jakieś anomalie, których nie kojarzono z niebezpieczeństwem. No i wulkan wybucha. A wróćmy do naszej rzeczywistości. Trwają prace w XX wieku, gdzie obecnie prowadzone prace w Pompejach są na największą skalę od lat 50. I co się okazuje? Archeolodzy trafiają na fragmenty, jak się później okazuje, niedokończonej willi. Willa jest w trakcie budowy, jak wybucha Wezuwiusz. I tutaj ogromna niespodzianka, bo są robione tak zwane pomieszczenia gospodarcze i każdy etap budowy jest dokumentowany. Jak on jest dokumentowany? Nie takim dziennikiem budowy, jak to mamy dzisiaj, tylko w danym pomieszczeniu ten majster główny, czy ten mistrz budownictwa pisze zawsze datę. 24, powiedzmy sobie, marca zainstalowano metr rury. Przewidywane skończenie 30 marca. Potem to się oczywiście wszystko zakrywa i przychodzą albo freski, albo tynk. I tutaj mamy takie pomieszczenie, które miało być spiżarnią. I to spiżarnią, w której miały być przechowywane amfory z olejem. I proszę, i tutaj jest napis na ścianie, pracę zakończono w części jak gdyby stojaków na te amfory 17 października 79 roku, czyli wulkan nie mógł wybuchnąć
w sierpniu,
bo jak widać jeszcze w październiku jeszcze trwały prace. I tutaj włączyli się do akcji ci archeobiolodzy. Zaczęto bardzo uważnie przyglądać się tym resztkom, które odkopywano na bieżąco i zdarzyło się sporo szczęścia, bo znaleziono prasę do wina i znaleziono szczątki kadzi, w której przerabiano winogrona. No z tych winogron to już nic, nie zostało. I ta masa, w której one były, udało się zrobić odpowiednią identyfikację i stwierdzić, że to są bardzo dojrzałe winogrona z ostatnich zbiorów, czyli jest tyle, co po winobraniu. A winobranie z reguły kończyło się we wrześniu, pierwsze dni października w tamtym klimacie. Jeżeli nawet to było bardzo gorące lato, to można to przesunąć, winogrona dojrzały wcześniej i niech to winobranie zaczęło się pod koniec sierpnia i ono musiało trochę trwać. Czyli kolejny dowód na to, że Wezuwiusz nie wybuchł 24 sierpnia, tak jak chce o tym, jak o tym pisze Pliniusz Młodszy. No to grzebano dalej. Znaleziono szczątki, czy też to, co pozostało, po dojrzałych owocach granatów. Mało tego, znaleziono szczątki, które wskazywały na to, że to była suszarnia owoców i tam były fragmenty. Coś, co wskazywało na to, że były to suszone figi. Czyli znowu, jeżeli to było gorące lato, a granaty były zebrane, figi były zebrane i już były w trakcie procesu suszenia, to musiał to być co najmniej środek września. No i tak metodą poszczególnych kroków przesuwano w czasie ten wybuch wulkanu. I co jeszcze? Postanowiono zbadać paleniska. I tutaj włączyła się kolejna grupa uczonych i znaleziono popiół z palenisk, fragmenty drewna, gdzie stwierdzono, że w 79 roku, bo potrafiono to w jakiś sposób już datować, już były czynne paleniska, czyli oznaczało to zimne noce, że trzeba było te pomieszczenia ogrzewać. A po tak upalnym lecie te noce, te chłody poranne, te mgły, bo to też charakteryzowało okolice Wezuwiusza, to był październik, czyli znowu przesunięto to do tyłu i tak krok po kroczku znajdowano coraz to więcej dowodów. Tam między innymi odkopano, czy natknięto się na piekarnię, która też dała określone dowody. Znaleziono pomieszczenie, gdzie byli zamykani niewolnicy. Tam też znaleziono jakieś resztki jedzenia, czy coś, co zidentyfikowano jako resztki jedzenia. I uczeni stwierdzili i od 2018 roku, czyli od wczoraj, obowiązuje nowa data wybuchu Wezuwiusza i tą datę wybuchu Wezuwiusza przesuwa się na 2 miesiące do tyłu, między 24 a 31 października. Przy czym nie był to jeden dzień, bo to nie był jeden jedyny wybuch, że ten wulkan nagle wyrzucił z siebie chmurę popiołów, lawy, błota, kamieni, tylko on się uspokajał. Pierwszego dnia pojawiła się ta wielka czarna chmura, a deszcz kamieni zaczął się drugiego dnia. To, co mówią dzisiaj wulkanolodzy, te wybuchy, tam było kilka wybuchów, przy czym największy, który zniszczył Pompeję i Herkulanum, to był chyba trzeci dzień aktywności Wezuwiusza. Czyli wiemy, że Pliniusz Młodszy się mylił. Skąd ta pomyłka?
25 lat po wybuchu.
napisać, to już był, jeżeli wtedy miał naście lat, 17, 18 lat, plus 25, wtedy żyło się inaczej, 30-latek to już był bardzo, bardzo dojrzałym mężczyzną, 40-latek to już był, no powiedzmy sobie, taki staruszek na początku swojej starości, czy tego bardzo dojrzałego wieku, a 50-tka, no to już w ogóle była ho, ho, ho. Czyli tu mamy pierwszą rzecz, jak się można było pomylić. Tylko dlaczego ci ludzie nie uciekli?
No właśnie,
prawda?
Chciałem zapytać. I ile osób zginęło?
Powiedzmy sobie, że było 10 tysięcy ludzi. Przyjmijmy te szacunki archeologiczne w Pompejach, w tym
centrum
otoczonym murami. Znaleziono do tej pory, a mamy odkopany zaledwie fragment tego, co się jeszcze będzie, miejmy nadzieję, odkopywać. W każdym razie prace są, jeżeli mają iść dalej w tym tempie, to na 120 lat jeszcze. Czyli mamy do czynienia z liczbą 10 tysięcy. No jest upalne lato, dziś już wiemy, że to była wyjątkowo ciepła, upalna jesień. Część ludzi na pewno wyjechała. Ci bogacze mieli willę, na przykład w Herculanum, bo to było takie uzdrowisko. Powiedzmy, że 1000
czy osób wyjechało
z różnych powodów. Służbowo, rekreacyjnie.
No bo też brakowało wody, więc oni musieli się przenosić.
Brakowało
gdzieś
wody, więc 3 dni bez wody w tym upale, no to też było nie do pomyślenia. Powiedzmy sobie, że parę osób znowu było zaniepokojonych tymi pomrukami, które są, i nieprzyjemnym zapachem, bo wyraźnie w powietrzu, jak wiatr zawiał, czuło się zapach siarki. Czyli wyjechało kolejnych 1000 osób, tak współczynnikiem Bolka i Lolka to przyjmijmy. No to już mamy koło 8 tysięcy osób. Coś tam chyba napłynęło, bo to nie jest tak, że ludzie tylko wyjeżdżają,
właśnie,
ale są ruchy.
Wyjeżdżają.
I liczmy, że było 500 osób, które przybyło w tym czasie w różnych interesach. Wiadomo, miasto portowe, statki na redzie stoją. Czyli mamy koło 8-9 tysięcy osób. I do tej pory w samych tylko Pompejach znaleziono 2000 ciał. To są te ciała, które możemy, znaczy nie ciała, odlewy tych ciał, które możemy dzisiaj oglądać, bo ten popiół, który się sypał z nieba, i te kamienie, to nie miały temperatury pokojowej. Popiół wulkaniczny, jak oceniają wulkanolodzy czy archeowulkanolodzy, miał temperaturę koło 600 stopni Celsjusza. To w tym
człowiek nie przetrzyma tego.
Nie przetrzyma, w ogóle roślinność nie przetrzyma. Natomiast te kamienie, które spadały z tych, to co się nazywa lapis lazuli błędnie, to liczą, że one były oblepione, czy do nich przylgnęła jeszcze ta płynna lawa, która krzepła, jak to zostało wyrzucone, to miało około 400 stopni Celsjusza. Czyli ludzie, którzy zostali w murach miasta, nagle zostali zasypani gradem takich kamieni. To, co pisze Pliniusz, oni próbowali się jakoś zabezpieczać i kładli na głowy poduszki i materace. Takie mniejsze, to jest fragmenty materacy, które wycinali. Ale przy tej temperaturze to momentalnie zaczęło się palić. I ludzie są znajdywani w najbardziej dramatycznych pozycjach. I tutaj, o ile się natknięto na te ciała stosunkowo wcześnie, bo w XVIII wieku, datę taką najbardziej oficjalną odkrycia Pompejów, bo one zginęły na długi czas, to jest 1748. Podaje się datę 1735, podaje się datę 1750, ale większość
48.
Archeologów 48. I te ciała znaleziono już wkrótce po tych pierwszych wykopaliskach. Pierwsze wykopaliska bardzo chaotyczne trwały od 1748 do 1960. A już w 1780 roku natknięto się, tutaj mamy też różne źródła datowane, 10 lat w prawo, 10 lat w lewo, na pierwsze ciała i już wtedy wymyślono, czy opracowano tę technologię odlewów gipsowych. Czyli te część tych ciał, które widzimy dzisiaj zwiedzając Pompeje albo Park Archeologiczny Pompeje, jak to się nazywa, to pochodzą z XVIII wieku. Natomiast do praktycznie końcówki XX wieku twierdzono, że w Herkulanum nie zginął nikt. Dlaczego? Bo do 1982 roku nie znaleziono ani jednego ciała, mimo że też tam prowadzono wykopaliska. Na pierwsze szczątki, bo to nie były zwłoki, natknięto się właśnie w 82 roku i do tej pory na tej małej stosunkowo powierzchni Herkulanum, które mogą być prowadzone wykopaliska i badania, jest odkopanych czy znalezionych 200 ciał.
Może ta lawa, która płynęła, po prostu spowodowała, że te ciała zostały spalone.
Mogło tak być. To było to błoto wulkaniczne, prawda? A tutaj były inne warunki. I teraz mamy sytuację taką, że odkryto Pompeje. Pompeje odkryto w sposób zupełnie przypadkowy, podobnie jak Herkulanum. Następuje wybuch, po wybuchu ziemia stygnie, ocalali, bo na pewno część ludności ocalała, wracają, próbują odkopywać te swoje rzeczy, być może odbudować miasto, no okazuje się to nierealne, stopniowo miasto popada w zapomnienie, kto coś tam w tych popiołach znalazł, to znalazł, kto nie znalazł, to nie. No, ale w XVIII wieku, w zasadzie końcówka XVII wieku, zaczynają się dziać jakieś takie drobne znaleziska. Ktoś coś znajduje, jakiś kawałek marmuru, jakąś rękę posągu i dopiero gdy się kopie kanał, w XVIII wieku natrafia się na pierwszy posąg i zaczynają się wykopaliska. I co to są? Takie studnie się drąży w poszukiwaniu cennych rzeczy. A cenne rzeczy to było wtedy złoto. No złoto musiało się, biżuteria musiała się przetopić, spalić, no ale marmur został. No i pierwsze lata to są lata szukania posągów, bardzo chaotyczne. To są takie dziury kopane w przypadkowych miejscach. Nic nie natrafiono w porządku. Zasypujemy dziurę albo zostawiamy. Natrafiono, powiększano ją. I to nie są systematyczne wykopaliska, gdzie więcej wtedy zniszczono niż znaleziono. Podobnie jak Śliman w Troi. I tutaj takie wykopaliska na prawdziwą skalę, które są, to można powiedzieć, że one są prowadzone takie systematyczne od roku 1780, gdzie się zgarnia warstwa po warstwie, stopniowo się to odsłania i te wykopaliska, one były prowadzone z mniejszymi lub z większymi przerwami do czasu I wojny światowej.
A stan na dzisiaj, panie Urszulo?
Stan na dzisiaj. Na dzisiaj mamy Pompeję, gdzie więcej się konserwuje, więcej się przykłada do tego uwagi, żeby zachować obecny stan, niż się kopie. A proszę wziąć pod uwagę, że tego stanu do konserwacji jest dużo, bo znaleziono 13 tysięcy pomieszczeń. To są różne kompleksy. Zadaszono to wszystko, także część Pompejów duża jest pod dachem i gro środków, które idzie, to idzie właśnie na utrzymanie stanu obecnego. Tam są malowidła, tam są freski, tam są jakieś różne fragmenty, czy też nawet całe przedmioty życia codziennego, ale się kopie. I jak powiedziałam, obecna kampania, która trwa, ma największy obszar wykopalisk, czy terenu do odkrycia od 1950 roku. To był taki sezon 1950-1963. No i kopie się bardzo powoli, bardzo systematycznie, ale już nie kopie się w tych najbogatszych dzielnicach, tylko wychodzi się od centrum, od tej słynnej ulicy Obfitości coraz to dalej, od tej promenady głównej czy alei i znajduje się bardzo cenne rzeczy. To się znajdzie piekarnię, którą się odkopie. To jakieś pomieszczenie dla niewolników, to pomniejsze domy mieszkalne, warsztaty i tym podobne.
Co możemy zobaczyć my, turyści, gdy znajdziemy się w Pompejach?
Stosunkowo dużo, bo obszar do zwiedzania to są bodajże 3 hektary. Niewątpliwie przejdziemy się główną ulicą wybrukowaną jeszcze tymi oryginalnymi kamieniami. Zobaczymy te super wille. Zobaczymy te wszystkie kompleksy bogaczy. Największą willę odkryto jednak nie w Pompejach, tylko w Herkulanum, 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Zobaczymy tak zwane insule, to były skupiska domów. Możemy iść ulicami, tam jest plan ulic na zasadzie kwadratów. Jest muzeum w Pompejach, ciekawe, do którego ja bardzo zachęcam. No i przelecieć Pompeję w jeden dzień, to postawić nogę w Pompejach i tak.
No tak, to nic nie zobaczyć.
I tak naprawdę nic nie zobaczyć. Ja mówię, że żeby zobaczyć British Museum pobieżnie, to trzeba miesiąc. Żeby zobaczyć Pompeję, to trzeba 2 tygodnie.
Proszę Państwa, zachęcamy do odwiedzenia tego miasta, do odwiedzenia tych wszystkich rzeczy, o których pani Urszula mówiła i do przeczytania tej książki.
Wspaniałej.
Wspaniała książka, która mówi o rzeczach dla nas niewyobrażalnych. Ja chciałbym na zakończenie naszego spotkania przytoczyć tylko takie zdania mówiące o uczcie, którą zorganizował wyzwoleniec, czyli niewolnik, który stał się miliarderem, ponieważ poskupował tam jakieś posiadłości. No i oczywiście korupcja była i tak dalej. Jak normalnie się w życiu wiedzie.
Samo życie.
Tak jest. I proszę Państwa, pierwsze przekąski nie były takie złe. Ostrygi hodowane. A potem przywieziono 200 mil wzdłuż wybrzeża i potłuczone w jeziorze Laudańskim, te właśnie ostrygi, aby można było delektować się bogactwem 2 smaków. Oliwki, sardynki i jajka doprawiane siekanymi sardelami. Mhm. Prawda. Potem były tak. Potem jednak podano langusty, jeżowce i na koniec myszy obtoczone w miodzie i maku. No, tutaj te myszy nie wszyscy chcieli jeść, ale w następnej kolejności podano wymię maciory nadziewane cynadrami i jako przystawkę jej wargi sromowe rozchylone w bezzębnym uśmiechu, a potem pieczonego odyńca wypełnionego żywymi drozdami. Wyobrażacie sobie państwo, że ten Odyniec zostaje przekrojony i te drozdy wyfruwają? To jest niewyobrażalna historia i takich smaczków możemy tutaj mieć sporo w tej książce. Przypomnę jeszcze raz, Robert Harris, Pompeje, i właśnie o Pompejach dzisiaj przypominała, wykładała pani Urszula Pawlik. Zachęcając do przeczytania tej wspaniałej książki, zachęcamy również do spotkania się z nami już niebawem, bo za tydzień. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak, dziękujemy. Wszystkiego dobrego życzymy. Radio